Mili Państwo, mamy wspaniałych gości w związku z tym Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota zmienia troszkę profil. Europoseł Piatek Jaki i Łukasz Jankowski, witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
Dzień
Ja
dobry.
jako tutaj szef kuchni kulturalnej Radia Wnet zapytam o wrażenia. Który obraz panu europosłowi się podobał najbardziej, bo z Wenecji pan prosto wrócił i na pewno widział pan nie jeden obraz.
Może nie prosto, ale rzeczywiście niedawno byłem w Wenecji i tam uderzył mnie kontrast, dlatego że Wenecja, w ogóle Republika Wenecka znana była z tego, że chciała w czasach swojej świetności być takim centrum kultury europejskiej. I dlatego można tam znaleźć, i była, miała takie aspiracje, rzeczywiście była. I można tam znaleźć, i co jest bardzo ciekawe, tam obok siebie znajdują się muzea. Jedno muzeum tradycyjne, nawiązujące do historii, tam są wspaniałe dzieła kultury europejskiej, a drugie muzeum to jest Muzeum Kultury Nowoczesnej, gdzie możemy znaleźć Daliego i tak dalej, ale również inne dzieła tak zwanej kultury nowoczesnej.
I mowa kiedy przychodzi się... o Akademii i o Muzeum Guggenheima.
Dokładnie. I kontrast mnie uderza, dlatego że to jest taki, jak ja obejrzałem jedno i drugie muzeum i się chwilę nad tym zastanowiłem, to dla mnie to był kolejny dowód, dlaczego warto być w życiu konserwatystą. Dlatego że w pierwszym muzeum znalazłem na przykład obraz, słynny obraz Hieronima Boscha, Sąd Ostateczny. Ten obraz jest doskonały, dlatego że on był tworzony w XVI wieku. I tam jest pokazany fragment, jak Bosch był osobą wierzącą bardzo. I mówiło się, że ten obraz był z inspiracji z ręki boskiej i on pokazywał moment, kiedy dusza przechodzi po śmierci przez taki tunel, prawda? I tam jest taki narysowany, doskonały jest ten obraz, taki jakby pokazuje wyobrażenie pomiędzy światem jednym i światem i tym sądem ostatecznym. I to, co jest ciekawe, to było tworzone w XVI wieku i to, co jest ciekawe, że na przykład osoby, które przeżywały śmierć kliniczną, też bardzo często opowiadały o tunelu, który widzą, prawda? Boż to tworzył ten obraz w XVI wieku. No i mówi się, że to był człowiekiem wierzącym z inspiracji Boga, ale to jest takie głębokie, jakby człowiek tak, jak patrzy w ten obraz, może się tak głęboko zadumać nad swoim losem, nad duszą, nad przyszłością, nad szerokim jakby kontekstem własnego życia, prawda? Że być może to, co jest na ziemi, to nie jest wszystko, prawda? To jest pewna tajemnica. Natomiast dalej przeszedłem do Muzeum Kultury Nowoczesnej i dla kontrastu tam znalazłem na przykład obraz, który wszyscy tak patrzą, ja tak tłum się zebrał i tak oglądam, co to właściwie jest, prawda? Takiego, że tam tłum się zebrał i patrzę, czysta biała kartka. Dosłownie. Czysta biała kartka, która rzekomo miała pokazywać coś, prawda, takiego. Dalej przeszedłem i to były jakieś takie bazgroły, które no spokojnie moje 6-letnie dziecko mogłoby narysować. I oni oczywiście do tego dorabiają jakby jakąś taką całą ideologię. Jak się wychodzi, bo pan zna to muzeum tam na balkon tej kultury nowoczesnej, to
Taki tarasik
piękny, kanał też bardzo piękny, w ogóle Wenecja bardzo piękna. Natomiast no, jest tam taka rzeźba pokazująca takie męskie przyrodzenie, o tak to trzeba powiedzieć, prawda? Czyli takie, więc ja tak zacząłem sobie kontrast, czyli z jednej strony jakby taki głęboki zamysł, duma nad naszą historią, tajemnicą życia, tego, co może być, jak może być życie po życiu, a jak może to wyglądać wszystko, prawda? A z drugiej strony zobaczyłem tą kulturę tak zwaną nowoczesną, tą forsowaną przez środowiska lewicowe, bardzo wulgarną, gdzie na siłę dorabia się ideologię do tego wszystkiego. Więc to dało mi, to pokazało mi po raz kolejny, dlaczego warto bronić tej konserwatywnej wizji świata, prawda? Że jakby życie to jest połączenie przeszłych pokoleń, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, a nie tylko tego, co jest tu i teraz, tak jak można by było zobaczyć w Muzeum Kultury Nowoczesnej, ale to jest interpretacja, przepraszam, moja, ja nie jestem fachowcem.
No, ja dziękuję bardzo. Teraz już zajmijcie się państwo innymi tematami,
ale
może mniej
widać,
ważnymi.
Można nie być fachowcem od sztuki, ale mieć dużo do powiedzenia, co mnie zaskoczyło jednak w tym wypadku. To co, szybka reorganizacja, tak. To jest Stowarzyszenie Antywiatrakowców, ale będzie ten segment polityczny.
Odyseja wyborcza.
Ponadprogramowa, jak państwo słyszą w naszym studiu, Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiceprezes.
Tak jest.
Razem z Mateuszem Morawieckim.
Tak jest.
I to się utrzyma?
Niewiele na to wskazuje. niestety.
To jaki będzie rozwój sytuacji?
No może trzeba narysować szerszy kontekst tej całej sytuacji, bo ja uważam, że środowisko tych rozłamowców...
A co, się... rozłamowców? To już mamy. Dzisiaj o 12 będzie rozłam, bo na przykład Krzysztof Bosak był dzisiaj gościem, mówił, to potrwa jeszcze. Może będzie przeciąganie, że to jeszcze będzie trwało. Czy już nie? Czy już wy wiecie wewnątrz PiSu, że doszło do podziału?
Znaczy, no widzimy, jak zachowuje się Mateusz Morawiecki i jego ta cała grupa. Więc ja uważam po prostu, że oni się zakiwali w tych swoich kłamstwach.
I pierwszym kłamstwem,
no właśnie, pierwszym najważniejszym kłamstwem, które oni jakby rozpowszechniają, to jest to, że oni rzekomo nie mogą realizować ambitnej agendy, że oni są tylko ambitnej agendy i tak dalej. Ale za każdym razem, kiedy zadaje się im pytanie, a czego właściwie nie mogliście realizować w ramach PiSu z tej swojej ambitnej agendy, to jest problem, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, że przecież ja jestem na Nowogrodzkiej kilka razy w tygodniu, widzę jak to działa i za każdym razem, kiedy oni przedstawiali jakiś swój pomysł, to nie dość, że mieli pełne wsparcie partii, ale jeszcze nikt nie miał takich zasobów i narzędzi jak środowisko Mateusza Morawieckiego do realizowania tej ambitnej agendy. Przypomnijmy tylko, że nie tylko jest wiceprezesem, nie tylko na 11 członków prezydium partii, które jest najważniejsze organem decyzyjnym, ma czterech. Na przykład Solidarna Polska była jednego. To tak, do tego jest szefem europejskich, Partii Europejskich Konserwatystów z ogromnym budżetem, też z partii. Do tego, jako jedyny członek naszej kierownictwa naszej partii, mają budżet na zespół pracy państwowej, żeby realizować te wszystkie swoje propozycje. Więc kiedy się im zadaje pytanie, czego właściwie nie mogliście robić w ramach partii, to wtedy nie ma odpowiedzi. A to by jednak wskazywało, że wcale nie chodzi o to, że chcą jakieś realizować ambitne projekty, których nie mogą rzekomo realizować w partii, ale chodzi o coś innego. Chodzi mianowicie o to, że o wybujałe ambicje i chęć już zastąpienia prezesa w tej chwili, który stworzył tę partię. I często było tak, że niestety różne projekty upadały ze względu na wybujałe ambicje niektórych ludzi. I to, że oni się teraz dziwią, że prezes nie chce im oddać partii, którą stworzył, pan prezes nie chce oddać im partii, którą stworzył, zbudował, z sukcesem zbudował, prowadziła Polskę przez lata. Ja przypomnę, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości wszystkich, również liczę te 2005-2007, kiedy Mateusz Morawiecki był po drugiej stronie. To jest tak, że to był w sumie średnio, to był najwyższy wzrost gospodarczy w III Rzeczpospolitej, gdyby liczyć wszystkie inne rządy.
No to jest też zasługa Mateusza, ale to zanim wejdziemy historycznie, bo o rozwoju też porozmawiamy, ale intryguje mnie to przejęcie partii. To nie jest tak, że to jest de facto walka o schedę przy Jarosławie Kaczyńskim, że i oni, i wy walczycie o tym, kto będzie miał Prawo i Sprawiedliwość, kiedy prezes Jarosław Kaczyński nie będzie już aktywnym politykiem?
No właśnie, problem polega na tym, że moim zdaniem oni walczą o to, tylko za szybko rozpoczęli tą walkę, a my naprawdę zrezygnowaliśmy, ja już, wie pan, już po tych wszystkich latach zrezygnowałem z jakichś swoich ambicji, znaczy przynajmniej próbuję, na tyle, ile to jest możliwe, zrozumieć, że jest coś ważniejszego niż własne ja. A oni rzeczywiście w tej chwili już chcą rzucać prezesowi wyzwanie. Tylko uważam, że po pierwsze jest to nie w porządku, dlatego że przypomnijmy, że to nikt inny, tylko pan prezes przecież jeszcze bez mandatu w ogóle poselskiego dał Mateuszowi Morawieckiemu możliwość realizacji, bycia premierem i tak dalej. Realizacji tych wszystkich programów, które przypomnę, za każdym razem i nikt, kto wie, temu nie zaprzeczy, pisał osobiście pan prezes Jarosław Kaczyński. Znaczy to on jest twórcą wszystkich programów, on przykłada do tego bardzo dużą po prostu wagę. Uważam, że żaden lider, Donald Tusk, nikt inny by się na to nie zgodził, żeby tworzyć mu partię w partii, żeby tworzyć konkurencję w ramach tej samej partii. Więc ja tylko chcę pokazać, że ta ich opowieść o tym, że oni nie mogą realizować jakiejś swojej ambitnej agendy jest po prostu nieprawdziwa, bo mogą w ramach PiSu robić wszystko, co chcą, a ostatnio to w ogóle robili nawet nie pytając PiSu, zarządu kierownictwa PiSu, bo Mateusz Morawiecki uznał, że w ogóle nie będzie przychodził na prezydia partii i tak robili, co chcieli. Więc ta opowieść jest po prostu nieprawdziwa.
Proponuję, to jest cytat z Mateusza Morawieckiego dla telewizji w Polsce, proponuje, by pod jednym dyrygentem, którego mamy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w różny sposób docierać do wyborców. Ale jak podkreśla były premier, intryganci obsiedli prezesa.
No tylko, no, ale problem polega na tym, że on polemizuje z czymś, chyba sam ze sobą, bo my też uważamy, wszyscy w partii uważają, że trzeba docierać poprzez różne osoby do różnych wyborców w różne sposoby. Tylko problem polega na tym, że oni, jeszcze raz chcę powiedzieć, po prostu w tej sprawie nie mówią prawdy. Dlatego, że wszystkie postulaty, które chcieli, mogli realizować w ramach partii, ale nikt z nas chyba nie oczekiwał, jeżeli ich prawdziwą ambicją jest stworzenie, rozłamanie partii, stworzenie swojej własnej partii, to nikt chyba się nie spodziewał tego, że oni przyjdą i powiedzą, że właśnie taki jest nasz cel. Nasz cel to jest obalenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym muszą wymyślić jakieś kłamstwo, żeby do tego dorobić ideologię. Przypomnijmy też, że ta historia jest znacznie dłuższa. To nie jest tak, że to się teraz wydarzyło, że oni coś kombinują. Oni od dawna i konsekwentnie nie płacą składek na partię, a widać, że mają pieniądze na organizację tych wszystkich swoich grilli i tak dalej. Konsekwentnie, tak jak mówię, nie biorą udziału w spotkaniach kierownictwa partii. Więc to pokazuje, że ja przypomnę, że były artykuły prasowe wielokrotnie, to już było jeszcze zanim Przemysław Czarnek został wyznaczony jako kandydat na premiera, że oni szykują się do rozłamu, że oni szykują się do własnej partii. Było wiele innych czynników, to znaczy my na przykład wiemy, że oni rekrutowali ludzi ze struktur Prawa i Sprawiedliwości, bardzo jasno im mówiąc, że przechodzą do Rozwoju Plus. To już działo się dawno. To nie jest tak, że to się dzieje dzisiaj. Więc w dużym skrócie, oni od dawna mieli już plan, żeby rozłamać PiS, a teraz próbują do tego wszystkiego dorobić ideologię, czyli własne ambicje wygrały nad interesem Polski. Dlaczego mówię nad interesem Polski? Dlatego, że w tej chwili to, co oni robią, to beneficjentem tego jest niestety tylko i wyłącznie Donald Tusk. Ich własne ambicje, bo wiele osób w partii ma ambicje, ale nikt nie zachowuje się
ale tak. Ale musi tak być. To patrzmy na Konfederację. Dzisiaj o tym rozmawiałem chociażby z Krzysztofem Bosakiem. Tam był nie rozwód, nie rozłam, ale rozejście się. Dość pokojowe. I okazało się, to dobrze zrobiło Konfederacji i bardzo dobrze zrobiło Koronie Brauna.
Tylko niedobrze zrobiło dla Polski, dlatego że...
Jasne, ale może tak samo jest tutaj, że też wy urośniecie, bo część, nie wiem, niepopularnych decyzji albo kierunków, z którym się nie zgadza się, Unia Europejska. Także Mateusz Morawiecki wyjdzie i powie, moja kompromisowa strategia wobec Unii była okej, ja będę jej bronił, a pan poseł, co jest zgodne z prawdą, może powiedzieć, a ja byłem przeciwko i teraz nie ma Mateusza, jesteśmy bardziej eurosceptyczni. I są dwie partie, jedna bardzo bardziej prawicowa, druga bardziej centroprawicowa, które mogą łapać innych wyborców. Wiele osób mówi, no nie ma Mateusza, to wrócę do PiSu, a ktoś powie, no nie ma Patryka Jakiego i nie ma Zbigniewa Ziobro, to zagłosuję na Morawieckiego, jeśli to będzie działało. Dlaczego?
Teoretycznie to, co pan redaktor mówi, mogłoby być prawdziwe, tylko jest jeden problem. Problem polega na tym, system polski wyborczy. Gdyby to były wybory w innym systemie, to można byłoby się nad tym zastanawiać. Ale system wyborczy działa w Polsce w ten sposób, że powyżej 30% daje 3 mandaty na jeden poniżej 5%, w skrócie jakby mówiąc. Tak? Wobec tego każde tego typu wyłamanie będzie działało na korzyść Donalda Tuska, bo tak działa matematyka. Każdy, kto chce, może sobie ze sztucznej inteligencji skorzystać i zobaczyć, jak działa system Donta. Ja jestem politologiem z wykształcenia i wiem, jak działa. Więc ja nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki też tego nie wie. On bardzo dobrze rozumie, co tutaj się właściwie dzieje. Ja uważam po prostu inaczej. Ja rzeczywiście, bo chciałem, żeby nasi słuchacze zrozumieli naturę tego sporu, bo to, co oni opowiadają, jest po prostu nieprawdziwe, tego się już nie da dłużej słuchać.
To, co powiedział wczoraj Jan Maria Rokita, mówiąc, że de facto dzisiaj strażnikiem historycznego dziedzictwa PiSu jest właśnie Mateusz Morawiecki. Tak mówi Jan Rokita.
Oczywiście z całym szacunkiem do Jana Rokity, którego zawsze czytam, słucham. Zresztą moja droga w polityce się z nim zeszła, jak byłem bardzo młodym człowiekiem. Należałem do grupy ludzi, którzy z nim współpracowali wtedy, jak zaczynałem swoją karierę w polityce, dlatego, że podobały mi się w ogóle hasła wtedy takie, jak młodemu człowiekowi bardzo podobały mi się hasła radykalnej zmiany w III Rzeczpospolitej. Nie podobało mi się, jak była tworzona III Rzeczpospolita, jak to wszystko wyglądało. Więc IV Rzeczpospolita, szarpnięcie cuglami.
Deklaracja krakowska z roku 2004.
Więc mi się to wszystko podobało, jako młodemu człowiekowi, prawda? Znaczy ja uważam, zresztą to dzisiaj uważam tak samo, że naprawdę III Rzeczpospolita potrzebuje jakby zmian ustrojowych i to, co wtedy Rokita proponował, było bardzo dobre. Ale tutaj uważam, że w tej sprawie z sam szacunkiem myli się. No bo próba powiedzenia, że strażnikiem dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest Mateusz Morawiecki, a nie pan prezes Jarosław Kaczyński, jest po prostu trudna do obrony. Dlatego, że program, który był realizowany przez nas i wszyscy to widzieli w dużej mierze, poza rzeczywiście autorskim programem Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o politykę europejską, czy ten jego Polski Ład i tak dalej.
Ale to dlaczego? To jest autorskie, bo Jarosław Kaczyński jednak chyba o tym wiedział, czy nie wiedział.
Nie o wszystkim. o części oczywiście, tylko że oni to forsowali. Znaczy on przekonywał dużą część ludzi i dlatego, i tutaj przejdźmy do kondycji PiSu, bo z tego, bo on przekonywał dużą część ludzi, że to, co robi, czyli te wszystkie kamienie milowe, te wszystkie warunkowości i tak dalej, że to nie wpłynie na wyniki wyborów w 2023 roku. I szeroko to opisywał, że nie dało się inaczej, że nie miał prawa weta, co oczywiście było nieprawdą, bo się na tym znam. Ale opowiadał o tym, takiej historii. I problem polega na tym, że część wyborców wierzyła. Miał publicystów bardzo ważnych, którzy dzisiaj stoją też po jego
stronie.
Ale
wyborców czy polityków? Mateusz Morawiecki wmanewrował Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, wchodził w politykę europejską kompromisową?
Twierdził, że nic nam się nie stanie, że wszystko będzie dobrze i tak dalej. A w skrócie ten deal polegał na tym, że Trzecia Rzeczpospolita, która w momencie, kiedy to wszystko się działo, straciła pierwszy raz i czuła, że wali się w fundamentach, jeżeli chodzi o dwa swoje główne elementy, które zawsze miała, to znaczy władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą. Różnica wtedy pomiędzy poparciem naszym a Platformą była tak drastyczna i wreszcie zaczęliśmy robić zmiany instytucjonalne, że oni rozumieli, że jedyne, żeby zachować swoje wpływy, jedyną ich wtedy możliwością to było zachowanie trzeciej władzy. Więc poprzez swoje wpływy w Unii Europejskiej zaproponowali taki oto deal. To znaczy my zatrzymamy te zmiany, które w sądownictwie, które idą i zaproponujemy im, że, czyli w tym sensie Mateuszowi Morawieckiemu, zaproponujemy, że w zamian za to dostaje europejskie pieniądze. I wtedy zablokowano działalność Izby Dyscyplinarnej. Pan profesor Majchrowski był w tym studiu i wielokrotnie tłumaczył, jak to dokładnie się działo, prawda? Czyli, że nie można było poprowadzić dalej kwestii związanej z wymiarem sprawiedliwości, czyli wypiąć ich z tego ważnej części systemu, a w zamian za to dostaniemy pieniądze. Problem polega na tym, że nasze poparcie zaczęło przechodzić do obu konfederacji. Tak naprawdę Mateusz Morawiecki jest twórcą obu konfederacji. Taka jest prawda i od tego się nie da uciec. Od 2023 roku dlaczego? Dlatego, że ludzie zaczęli sobie zdawać, wyborcy prawicy wtedy zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że to, co mówili, że te kamienie milowe i tak dalej, i że to wszystko, oni mówili, że to nie będzie działać. Mateusz Morawiecki mówi, że to nie będzie działać. Tylko sekundę, jak pan redaktor pozwoli. A okazało się, że to doprowadziło do zmiany rządu w Polsce. Że ten szantaż zadziałał. I dopiero to wszystko zaczęło wychodzić od 2023 roku. I to zaczęło tworzyć jedną i drugą konfederację. Więc chodzi o to, żeby też uczciwie postawić sprawę. Uczciwie. Bo to, co oni mówią, jest po prostu nieprawdą. Nieprawdą jest też ta historia, którą oni opowiadają o tym, że nie podoba im się jakiś rzekomo radykalny kierunek naszej partii, że przez to, że jest ten radykalny kierunek partii rzekomy, to nam spadają wyniki w sondażach. To jest nieprawda. Dlatego, że od tego czasu, czyli od 2023 roku, gdzie twarzą kampanii był rzeczywiście wspomniany pan premier, do czasu marca tego roku, to znaczy kiedy został wyznaczony na kandydat na premiera Przemysław Czarnek, rzeczywiście poparcie nam regularnie spadało. Mateusz Morawiecki, jak sami mówią jego współpracownicy, on był najaktywniejszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Najwyższych spotkań się tym chwalą i tak dalej. I to był okres, kiedy nam najbardziej spadało, w sondażach przechodziło na część obu konfederacji. Regularny spadek. Każdy może zobaczyć linię. Dlaczego? Dlatego, że coraz bardziej do ludzi zaczęło trafiać, że ta opowieść o tym, że te kamienie milowe, że te warunkowości i to wszystko, że to było kłamstwo. Jak myśmy badali, dlaczego ludzie, nasi wyborcy, bo wie pan, połowa wyborców Konfederacji jednej i drugiej to są byli nasi wyborcy. Jakbyśmy badali, dlaczego oni tam przeszli, zawsze pierwszy powód była polityka europejska. Zawsze pierwszy powód.
No dobrze, ale teraz wrócą, bo tego trendu też nie widać.
A właśnie, to właśnie chcę o tym powiedzieć.
Czy widać?
Wreszcie widać. Widać. Dlatego, że to był proces, bo w polityce nic się nie dzieje od razu. Więc proces do marca 2026 roku, kiedy został w Krakowie wyznaczony Czarnek, regularnie spadało, przechodziło na część obu konfederacji. Natomiast od tego czasu ten spadek został zatrzymany. Po prostu został zatrzymany. Nawet widać w średniej, mogę to pokazać tutaj panu redaktorowi zaraz, nawet widać delikatny wzrost. To jest za mały wzrost, my chcemy więcej. Ale on został zatrzymany i to jest sprawa ewidentna, bo tendencja była taka. I teraz, żeby odzyskać, bo teraz ludzie mówią, no dobra, mieliście tam kilka miesięcy, dlaczego nam nie wraca znów poparcie do tego poziomu? Dlatego, że po pierwsze, odzyskiwanie zaufania wyborców to jest skomplikowany proces. On nigdy nie będzie trwał miesiąc czy dwa miesiące. Po drugie, żaden kandydat na premiera nie byłby w stanie tego zrobić, jeżeli to jest tak, że on mówi jedno, a jest druga grupa w partii, która mówi co innego, prawda? I a propos tej ambitnej agendy, to ja chcę przypomnieć, że w przeciągu pół roku ostatniego. Ja znam jeden, w ogóle na całej polskiej scenie politycznej, znam jeden konkretny postulat programowy, który był konkretnie skierowany do klasy średniej, do tej grupy ambitnej w polskim państwie i to było podniesienie drugiego progu podatkowego, obietnica ze 120 do 180 tysięcy dla jednej osoby i do 360 tysięcy dla małżeństwa. I tą propozycję złożył kandydat Przemysław Czarnek. Więc opowieści o tym, że dla nas, że nie było żadnych propozycji dla klasy średniej, jedyna propozycja, no chyba, że pan zna jakąś inną propozycję konkretną środowiska Mateusza Morawieckiego w tym czasie, no ale ja nie znam takiej. Jedyna nowa propozycja w tym zakresie to była właśnie ta propozycja złożona. Więc zamiast ją wspierać i naprawdę można realizować swoją ambitną agendę, to koncentrowali się na tym, aby kwestionować kandydaturę, decyzję formacji, żeby kandydatem był Przemysław Czarnek, żeby odzyskiwał tych wyborców prawicy, bo tam są nasi byli wyborcy, nie proponując w zamian nic innego, tylko ciągłe wracanie do tych problemów wewnątrz partii. A to też spowodowało, że to jest też powód, dlaczego my nie jesteśmy w stanie wyjść powyżej pewnego poziomu. No bo jeżeli ludzie ciągle słyszą o tym, że prawda, że środowisko Morawieckiego coś buduje, że tworzy jakąś tam partię w partii i tak dalej, no to przecież my mamy ograniczone możliwości komunikacji w systemie trzeciej RP, który wygląda, pan redaktor bardzo dobrze wie, jak wygląda.
To panie pośle, w takim wypadku, jeżeli tak to wygląda, no to mój wniosek wydaje się być jeden. To dobrze się stało wczoraj. I chyba dobrze stanie się dzisiaj, no bo jeżeli pan mówi o rozłamie, to znaczy dzisiaj o 12:00, trochę przyspieszmy, antycypujmy wypadki. Jarosław Kaczyński powie, nie mam zobowiązań, nie mam tak zwanych lojalek. Zresztą Mateusz Morawiecki mówił, nie podpisałem lojalki w latach 80., nie podpiszę i teraz. Nie ma tych dokumentów. Wyrzucam te osoby z partii. To może dobrze się właśnie dzieje.
Ale niech pan zobaczy swoją drogą, jaki to jest język pogardy. To znaczy Mateusz Morawiecki do pana prezesa Kaczyńskiego mówi, że on mu każe podpisywać jakieś lojalki. I składa mu wczoraj propozycję jakichś tam 21 warunków. A niektórzy się nawet śmieją, że 21 kamieni milowych mu złożył propozycję. Ale 21 warunków do tego, jeżeli je pan prezes spełni, to łaskawie będzie mógł być dalej prezesem. No bo nie można być prezesem, kiedy się okazuje, że nie można kierować partią, bo tu nie chodzi przecież o stanowisko same dla siebie, ale nie można skutecznie kierować partią, jeżeli duża część partii nie bierze udziału w spotkaniach, ciągle kwestionuje przywództwo, tworzy partię w partii, żaden lider nie byłby się w stanie na to zgodzić. Po prostu propozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby zakończyć te wszystkie frakcje, skończyć to wszystko, zerwać to wszystko, jest po prostu dobrą propozycją w tej trudnej sytuacji, w jakiej Polska się znajduje. I tutaj chodzi tylko i wyłącznie o jakieś indywidualne ambicje, nic więcej. Chodzi o to, że dla Polski warto te ambicje schować. Więc opowieści ich w ogóle o tym, że tutaj winni jest, oni wymyślają, że tutaj jesteśmy winni tam my, czy tam jacyś inni ludzie, którzy chcą ich wypchać, wprost przeciwnie. Ja rozmawiałem, panie redaktorze, z wieloma tymi ludźmi od premiera Morawieckiego. Mówiłem, zostańcie. I mówiłem, naprawdę my chcemy, żebyście zostali. Już dajcie spokój. Jeżeli wy byście byli, jeżeli Mateusz Morawiecki byłby na miejscu pana prezesa, też nie chciałby kierować partią, której nie da się kierować, bo przestaje być sterowna, jeżeli jakaś grupa przestaje słuchać takich podstawowych, fundamentalnych komunikatów, bo programowo możecie robić, prawda, co chcecie. Więc myśmy prosili i prosiliśmy dalej, ale po prostu oni mają już od dawna swój plan, który konsekwentnie realizują. Chcą stworzyć swoją własną partię. Problem polega na tym, że dane, które my mamy, falsyfikują te ich wszystkie tezy, dlatego że jeżeli my mamy w tej chwili sondaże, które pokazują, że ta potencjalna partia Morawieckiego mogłaby liczyć na 2%, z czego, bardzo ważne, 0% przejmują od tego elektoratu centrowego, do którego chcą się zwracać, dosłownie 0. Większość z tych 2%, które mają, to są wyłamanie ludzi od Prawa i Sprawiedliwości. To też jednak coś pokazuje.
Są też sondaże, które dają 6,5 pod 7%.
To jest sondaż, to przypomnijmy.
Dwa są takie sondaże. United Survey dla Wyczonej Polski, zdaje się. I jeszcze jedyny, nie pamiętam.
Przypomnijmy, że sondaże Ibris i United Survey to są sondaże pana Dumy. Nikt, kto się interesuje polityką, nie powinien ich traktować poważnie po tych doświadczeniach, które są razem z nimi, a Opinia 24 to jest sondażownia związana niegdyś z Platformą Obywatelską i to widać, komu zależy na tym, aby PiS został rozłamany. Natomiast
Czego pan by oczekiwał, że Mateusz Morawiecki uzna, że zrezygnuje z własnej agendy, że jakby, no bo w tej chwili wygląda tak, że propozycja jest Mateusz Morawiecki, przejmij optykę także polityczną Patryka Jakiego.
Absolutnie, ale właśnie problem polega na tym, że tu nie ma żadnej mojej optyki. Ja jestem tylko jednym z 11 członków kierownictwa partii. Mateusz Morawiecki ma 4. To jest w ogóle wszystko nieprawda. On może robić, co chce. No, panie redaktorze, jeszcze raz chcę powiedzieć, on sobie swoją optykę może realizować. Dlatego, że ja chciałbym mieć w partii takie narzędzia, jak on ma, ale nie mam. Nie mam. Nie mam swojego budżetu, nie mam tylu ludzi w zarządzie partii, nie jestem szefem partii europejskiej z budżetem, nie wiem, 8 milionów euro, prawda? To on wszystko ma. Więc on po prostu, ja uważam, że to jest po prostu tylko pretekst. Dlatego, że on nie ma odwagi zrobić tego, co zrobił Grzegorz Braun, czy ktoś inny i powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Tak chce stanąć do wyborów prezydenckich, tak chce rzucić wyzwanie panu prezesowi, tylko po prostu udaje o to, że oj, mnie wypychają, ja jestem taki. Po prostu ja uważam, że wyborcy będą potrafili przeczytać to oszustwo. Zamiast powiedzieć wprost, jak sytuacja wygląda, to oni jakby takie tworzą takie po prostu nieprawdziwe bajki. No.
To już na koniec zapytam o kwestie gospodarcze. Jeżeli to, co pan poseł mówi, się ziści, że to jest rozłam i że on nie tylko będzie rozłamem wewnątrz partii, ale że on się skończy podziałem na dwa środowiska, większe, które jest przy Jarosławie Kaczyńskim i mniejszość, która, ale istotna, duża mniejszość, która wyjdzie za Mateuszem Morawieckim, to tracicie wielu ludzi, którzy są bardzo sprawni medialnie, wielu ludzi, którzy także mają doświadczenie w rządzeniu, jako ministrowie, wiceministrowie, także dużą część kadr gospodarczych. Wiele osób mówi, jeżeli przyjdzie sprzątać chociażby budżet państwa po Donaldzie Tusku i panu Domańskim, no to mało jest takich fachowców, którzy byliby w stanie to zrobić. To podkreślał także Jarosław Kaczyński.
Znaczy dobrze, to jest tylko, że to jest tylko część opowieści. Dlatego, że rzeczywiście jest tam wielu takich moich, kilku dosłownie, ale jest rzeczywiście, młodych chłopaków, którzy bardzo chciałbym, żeby byli w partii. No ale co pan zrobi, jak do tanga trzeba dwojga? To znaczy, no naprawdę z drugiej strony, no tej formacji nie będzie, jeżeli oni nie będą, jeżeli będą w taki sposób traktować lidera tej formacji. Po prostu nie da się tak kierować żadnym statkiem w ten sposób. Ten statek nie jest w stanie zmieniać swojego kursu, bo czasem trzeba zobaczyć to wszystko, jak wygląda. Po drugie zresztą, jakby natura naszego sporu, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, a to jest chyba ważne. Ja tak jak mówię, z tymi młodymi kolegami rozmawiałem, zanim przejdziemy do części gospodarczych, bardzo długo. Przez lata z nimi toczę dyskusje. Koleżeńskie często, prawda? Ale zawsze fundamentalna moja różnica, więc ja nigdy nie miałem z nich sporów personalnych. Takich jakby w sensie, takich sporów również nie miałem sam Mateuszem Morawieckim. Ale różnica pomiędzy mną a nimi na przykład polegała, to była moja główny problem, jaki z nimi miałem, że oni zawsze mnie przekonywali co do tego, że nasza prawica powinna być inna. Że powinna być taka, że myśmy przegrali wojnę kulturową, że powinniśmy być tacy jak tam CDU niemieckie i tak dalej, wygrywać wybory. Znaczy, w tym sensie oni uważali, że to jest machina do wygrywania wyborów, że tego nie da się już odwrócić, że pewnych procesów nie da się już w Europie odwrócić. Zresztą, jak się tak dobrze przyjrzymy, to oni to mówili nawet publicznie, bardzo często, prawda, że nie da się, z Zielonym Ładem się nie da, niczego się nie da i tak dalej. Trzeba się dostosować. Problem polega tylko na tym, że czas pokazał, że to jest zła diagnoza. Dlatego, że właśnie w tej chwili przechodzi przez Europę, szykuje się kontrrewolucja skuteczna, prawda? I najlepiej to pokazuje, oni chcieli obrać, kilka lat temu pamiętam, jak mnie przekonywali do tego, żeby obrać kurs partii konserwatywnej Wielkiej Brytanii. I dzisiaj widzimy, jak ta partia konserwatywna, czy republikanie francuscy, czyli jedna partia w jednym wypadku, które mają 200 lat, prawda? Które się dostosowały właśnie do tego systemu, toną. Toną dlaczego? Bo wyborcy prawicy poczuli się zdradzeni. Więc ja zawsze, jeżeli ja miałem z nimi tylko spór o to znaczy, ja miałem spór tylko z nimi o kierunek. Oni mnie przekonywali, że trzeba tam zrezygnować z tych wszystkich aksjologicznych spraw, że to jest w ogóle niepotrzebne i tak dalej, a ja uważałem, że nie. Uważałem, że wtedy to ja już sam nie chcę w tym brać udziału. Jeżeli ja mam walczyć o coś, no ja tak mam walczyć o to, że rodzina była rodziną, prawda? Ja po prostu byłem wściekły, jak widziałem takie rzeczy, jak ten i jego ministrowie wysyłali listy do samorządów, żeby rezygnować ze stref broniących rodziny, no bo Unia Europejska tak chce, bo wartości europejskie, po prostu tego słuchać się już nie dało. I to była natura mojego sporu z nimi. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, to jeszcze raz chcę powiedzieć. Lepiej, żeby byli z nami. Wszyscy ich prosimy, żeby jednak się zreflektowali. Ale jeżeli oni tak bardzo chcą już stworzyć swoją partię, pójść już tak bardzo na swoje, no to nie wiem, czy jesteśmy w jakimś stanie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie ich zatrzymać, ale pamiętajmy też, że na przykład postulat gospodarczy, o którym przed chwilą mówiłem, to znaczy przeniesienie drugiego progu podatkowego z 120 do 180 tysięcy, powstał bez ich udziału. I takich pomysłów będzie naprawdę dużo. My musimy przyjąć do wiadomości, że ktoś nie chce współpracować i iść do przodu. Z drugiej strony ja chcę powiedzieć, bo też żeby była nadzieja. Z drugiej strony ja też jestem przekonany tak. Badania, które regularnie robimy, pokazują, że wyborcy oczekują od nas jednego kursu, że duża część wyborców jest w stanie do nas wrócić. że mają już dość tego po prostu miotania, że chcą, żebyśmy już jakikolwiek kurs ubrali, ale jednolity. Z drugiej strony spada poparcie dla... Spadają, my widzimy te fundamenty, które spadają, dla, jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Tuska. I jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku duża część wyborców pójdzie głosować antytusk. A ponieważ Konfederacja nie wyklucza koalicji z Tuskiem, to siłą rzeczy oni zwrócą się do Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli my obierzemy jeden kurs, z drugiej strony będziemy konsekwentni w tym, co robimy, to jestem przekonany, że słuchajcie, w przyszłym roku wyjdziemy naprawdę na przełomie roku wyjdziemy naprawdę na prostą. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, no ale co pan zrobi, jeżeli oni naprawdę tak bardzo chcą założyć partię, tylko nie chcą tego wprost przyznać?
To już na koniec, bo zaraz Jan Bogatko z Niemiec, zaraz korespondencja, a potem kolejne rozmowy o sytuacji politycznej w Polsce, szczególnie polskiej prawicy. Zarzut, że w tej chwili właściwie Piotr Müller to podniósł. Tyle lat byłem w PiS-ie, zawsze byłem w PiS-ie. Teraz przychodzi grupa z zewnątrz, grupa, która kiedyś wyszła z PiS-u, teraz wróciła i nas wypycha.
No to co Jarosław, pan prezes Jarosław Kaczyński wyszedł z PiS-u i go wypycha. No przecież to w ogóle wszystkie te ich opowieści, panie redaktorze. Pan prezes poszedł wczoraj z nimi naprawdę dał im propozycję naprawdę dużego ustępstwa. To znaczy powiedział, no dobrze, to już, bo oni mówili, że to upokorzenie, że muszą zrezygnować z tej partii w partii. No to mówią, to dobrze, to chociaż zamruźcie, żeby zamrozić to stowarzyszenie i wracamy do normalnej działalności, prawda? Możecie dostać nowe miejsca tam w komitecie politycznym, nie ma sprawy. Macie 4 na 11, możecie mieć więcej, proszę bardzo, prawda? I dalej wszystko nie. Więc to pokazuje jednak złą wolę po tamtej stronie.
A jakie
stronie.
Tam były ustępstwa? Co zaproponował Jarosław Kaczyński?
Ja myślę, że pan prezes sam o tym powie, ale najważniejsze ustępstwo polegało na tym, żeby zamrozić działalność tego stowarzyszenia, a w ramach tego dostaniecie jeszcze większe możliwości, żeby realizować w partii agendę, którą chcielibyście realizować. Czy to nie jest wystarczające? No widać, że jest zła wola po drugiej stronie po prostu. No nie tylko, im tylko chodzi o jedną rzecz, żeby przewrócić lidera. No ale przecież lider tworzył tę partię. Stworzył, dlaczego miałby mi to w tej chwili oddawać? Partię, która przy weryfikacji, przynajmniej tej na razie, o której mówię, ma 2%, prawda? Niczego więcej nie przynosi. Więc powiem tak, a dodatkowo te ich zachowania, to znaczy pokazujące, to jest tak, są w stanie na przykład podpisać list do pana prezesa ze swoimi żądaniami, a nie są w stanie podpisać, że chcą być lojalni wobec linii partii. A jeszcze raz chcę podkreślić, że bez tego nie da się normalnie kierować partią, to tylko o to chodzi. Bo oni przecież mogą przekonywać wewnątrz formacji, jak chcą i tak dalej. Więc oni sobie tylko znajdują w tych swoich opowieściach jakieś wygodne obiekty do swojego ataku, udając, że nie rozumieją, o co w tej sprawie chodzi. Że to jest, że prezes dalej chce mieć możliwość, pan prezes dalej chce mieć możliwość kierowania partią, którą stworzył. Dlatego, że dobrze nią kierował. Nie sam dla siebie, bo wszyscy, którzy znają pana prezesa, wiedzą, że on nie robi tego sam dla siebie. Ale on już, pan prezes już z wielu tego typu kryzysów wychodził zwycięską ręką i uznał, że w tej chwili już przy tym braku sterowności nie ma to już żadnego sensu, skoro oni robią, co chcą. Ja byłem świadkiem, jak pan premier Morawiecki wychodził z komitetu politycznego, bo jakieś słowa krytyki mu się nie spodobały. No jak można tak kierować partią po prostu, no?
I tak to wygląda obecnie w Prawie i Sprawiedliwości. O 12 to już ostatnie pytanie. Co zdaniem pana posła ogłosi Jarosław Kaczyński?
No to już zostawię panu prezesowi, natomiast zakładam, że ogłosi, że idziemy do przodu po prostu, że już trzeba to skończyć, że to chwianie łodzią, nie da się tak pracować, że propozycje zostały złożone, już nawet mieli możliwość tylko zamrożenia stowarzyszenia. Jeżeli to jest za daleki wymóg, prawda? No to widać, że jest zła wola po drugiej stronie, więc to jest teraz potrzebne. Potrzebny jest teraz lider, który powie, koniec tych frakcji, idziemy do przodu, mamy swój plan, mamy pomysł, będzie dobrze, mamy głębokie podstawy co do tego i skupmy się już na naszym programie, wyznaczyliśmy kandydata na premiera. To jest tak, że wie pan, to też trzeba umieć odchodzić, prawda? Ja pamiętam różne, ja pamiętam, jak no, przecież pani premier Beata Szydło, prawda? Też bez żadnego problemu podpisała to oświadczenie, to mogę powiedzieć. Potrafiła odejść jakby zachowując się w sposób taki, no jak przystoi politykowi pewnej klasy, prawda? Przemysław Czarnek też potrafił zaakceptować wtedy, chociaż też miał aspiracje, żeby być premierem wtedy i żeby być kandydatem na prezydenta, ale potrafił zaakceptować, inna decyzja, pracuje dla nich. No i tu mamy jednego człowieka, którego ambicje zżerają. No niestety tak się nie da kierować partią. Czasem jest tak, że w formacji trzeba być cierpliwym, trzeba uznać, że decyzje są inne albo przekonać do swoich racji, ale nie w ten sposób, bo tak się nie da tym kierować. Ja tylko tłumaczę naturę tych sporów, bo przecież wszyscy chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, do tanga trzeba dwojga.
I tak wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Patryk Jaki, europoseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
W tej trochę nadzwyczajnej sytuacji, bo oczywiście chwila jest nadzwyczajna i dzień jest wyjątkowy. A propos tego wyjątkowego dnia, z reguły po godzinie 8.50, a dzisiaj o godzinie 10.22 czeka nas studio z Anysą.